Witam serdecznie kolejnego naszego gościa w mobilnym studiu Radia Radom 87,7 FM, tym razem z Placu Kuracjego, z otwarcia 48. Wiosny Literackiej, Radomskiej Wiosny Literackiej, pan Filip Cembala. Dzień dobry.
Witam serdecznie, jest mi bardzo miło.
Żeby dokończyć prezentację, w takim razie autor, aktor, osobowość internetowa, twórca cyfrowy i nie bójmy się tego słowa, także influencer.
Czasami nawet wokalista. Tak, nie boję się w ogóle tego słowa, influencer, jeżeli te treści, które daję, mogą mieć wpływ na centymetr lepszego świata, to ja absolutnie biorę słowo influencer na klatę.
Wobec tego zapytam w nawiązaniu zresztą do rozmowy tutaj, która miała miejsce tuż po 12 na Placu Kuracjego. Jaki jest sens życia, poza tym, który znamy z Monty Pythona?
No właśnie, ja poszukuję, aczkolwiek zdecydowanie jest mi najbliżej do myśli, że nie ma jednego, że każdy z nas gdzieś tam nadaje ten sens swojemu życiu na bieżąco. I mam takie przekonanie, patrząc na moje życie, że to, co było sensem mojego życia rok temu, teraz jest już zupełnie gdzie indziej, więc jako człowiek gdzieś tam też boksujący się z chorobą cywilizacyjną pod tytułem depresja, dla mnie na ten moment celem życia jest wyzdrowieć. Celem życia jest to, żeby było po prostu znowu jaśniej, a mówię o tym dlatego, że jest ludzi zmagających się z tą historią, miliony w tym kraju, dlatego pomyślałem, że może warto o tym wspomnieć.
Warto wspomnieć, że tutaj w takim razie ciśnie się na usta pytanie. Człowiek tak pozytywny, tak aż promieniujący tą pozytywną, taką dobrą energią, mówi jednak, przyznaje się wprost i otwarcie, odważnie do depresji.
Tak, myślę sobie, że to jest w ogóle też ten case, no nie daleko szukać, no Robin Williams na przykład, prawda? Człowiek, który bawił miliardy wręcz ludzi na świecie, a zmagał się z tą chorobą przez wiele, wiele lat, Jim Carrey. Także ja myślę sobie o tym, że to w ogóle się nie wyklucza. To bycie pozytywnym, ta depresja generalnie w Polsce też bardzo często ma uśmiechniętą twarz. Ludzi, którzy ogarniają, którzy dowożą, którzy się uśmiechają, a ciągle gdzieś tam ta choroba jest bardzo przewrotna, nawet często naszym bliskim jest trudno ją zrozumieć, bo przecież co, no nie rozkraczył się, wstaje, pracuje i tak dalej. No niestety tych schematów i scenariuszy jest bardzo wiele, dlatego też myślę sobie, że warto o tym gadać, żebyśmy się nie lękali i szli pomóc.
Bo to jest bardzo ważne. Jeżeli wiem, że też ludziom z depresją często się zdarza myślenie typu, że a co ja będę zawracał bliskim głowę, nie będę im tutaj truł, bo oni tego i tak mają dosyć. No chyba nie, chyba trochę mniejszą szkodę wyrządzimy, jeśli im powiemy, że hej stary, źle się czuję, niż kiedy no, coś nam się na przykład stanie.
Ja uważam, że w ogóle nie ufajmy ciszy, że jeżeli uciekamy ze swoimi problemami do ciszy, to nie jest dobry szlak. To może nas, że tak się wyrażę nomenklaturą czarnego humoru, szlak trafić szybciej niż się pozbędziemy tego problemu. Myślę, że absolutnie ufajmy specjalistom. Ja jestem szczęśliwy, mam cudowną psychiatrkę i psychoterapeutkę i po to tych ludzi ktoś wykształcił, żebyśmy z tego ich wykształcenia korzystali i głęboko zachęcam do tego, żebyśmy się nie wstydzili, bo jak łamiemy nogę, to nie dyskutujemy z gipsem, tylko po prostu idziemy się leczyć, więc to jest choroba jak każda inna.
No i to jest właśnie, mam wrażenie, że tak jakby bliższe naszym roczniki, bo zerknąłem w metrykę oczywiście, bliższe naszym roczniki już mają pewną świadomość tego, powoli się gdzieś tam budzimy do tego, dorastamy do tego, żeby mówić o problemach psychicznych jak o każdej innej chorobie. Ale trochę odbijmy teraz, sens życia już mamy, a nawet liznęliśmy, bo nie powiem, że zagłębiliśmy się w temat depresji. Strefa komfortu, też padło tutaj takie określenie podczas rozmowy, spotkania autorskiego, strefa komfortu i mamy ją przekraczać, czy w niej zostać w końcu?
Ja troszeczkę się kłócę z tym powiedzeniem o wychodzeniu ze swojej strefy komfortu, bo myślę sobie, że przynajmniej od kilku dobrych lat, czyli jeszcze od czasu tak naprawdę pandemii, potem wojny w Ukrainie, myślę sobie, kto z nas w dzisiejszych czasach w ogóle pamięta, co to było strefa komfortu. Z drugiej strony myślę sobie, że ktoś po to ją wymyślił, żebyśmy naprawdę chociaż raz na jakiś czas mogli się poczuć komfortowo w tym naszym życiu. A po trzecie, to nie jest tak, że ja się kłócę z tym powiedzeniem, nie jest tak, że ja zachęcam do takiej stagnacji życiowej, natomiast myślę sobie, że fajnie, ja o tym też piszę w książce właśnie, że lubię myśleć o strefie komfortu, że to jest trochę taka guma w dresowych spodniach, że jakby przekraczajmy, w sensie jakby stawiajmy te granice centymetr dalej, próbujmy, eksplorujmy, wybierajmy się na wycieczkę, ale niekoniecznie rzucajmy się na główkę. Oczywiście nie daję sobie paszportu do racji, ja po prostu mam do tego takie podejście.
I teraz tutaj jeszcze spotykamy się zarówno w temacie depresji, jak i przekraczaniu tej strefy komfortu z taką bardzo mocną ścianą, do której docieramy w którymś momencie. I myślę, że tutaj właśnie jako autorowi chociażby też zdarzy ci się niewątpliwie więcej niż raz, co ludzie powiedzą i czy to się przyjmie, czy ktoś będzie chciał tego słuchać, czy to czytać.
Oczywiście też jako, no teraz autorem to jestem stosunkowo niedawno, bo to dopiero drugi rok moja książka funkcjonuje, za chwilę druga, ale 20 lat jestem aktorem, wokalistą i tak naprawdę wszystkie te zawody są oparte na czyjejś ocenie. Kiedyś bardzo źle sobie radziłem z tym, ale nie tyle spotykałem się z surową oceną, co moja głowa podpowiadała mi takie narracje, ten mój wewnętrzny bejsbolista i właściwie ja sam siebie pokonywałem. I myślę sobie, że bardzo często jest tak, że my sobie jesteśmy w stanie zaprojektować o wiele gorszy scenariusz, niż rzeczywiście ludzie o nas myślą. Ludzie nie mają czasu o nas myśleć. A nawet jeżeli pomyślą, to pomyślą na minutę i pójdą się zastanawiać, co inni o nich myślą. Więc ja bym zachęcał do takiego wyjścia z więzienia opinii innych ludzi i postawienie na taką swoją prawdę. Szukanie siebie. Oczywiście nie jest to bezkosztowe, ale myślę, że jest to absolutnie słuszny szlak.
Okej, teraz tak, tutaj często się mówi o wewnętrznym krytyku, o wewnętrznym bejsboliście, jeszcze nie słyszałem.
Tak, ja nawet napisałem taki utwór na YouTubie, można sobie posłuchać, nazywa się Komety. I tam rzeczywiście śpiewam w refrenie, że wyhodowałem w sobie zwierza, sekundanta, decydenta, że mój bezczynnik ludzki wyścieliłem twoją opinią. Właśnie do tego bejsbolisty śpiewam. A chcę, żeby moje zdanie stało się moim. I ja uważam, że ta figura tego wewnętrznego krytyka, oczywiście jego nazwałem bejsbolistą, ona kiedyś nam była potrzebna, chroniła nas, do czegoś służyła, natomiast myślę sobie, to nie chodzi o to, żeby się jej pozbyć, bo to nie jest możliwe. Taka figura w nas po prostu istnieje, ale żeby powołać też jednak do życia naszego wewnętrznego adwokata i jednak gdzieś tam częściej niż w garść brać się w ramiona.
I też w jakiś sposób wydaje mi się, może błądzę, może nie, żeby też w jakiś sposób wybaczyć sobie. Nie to, żeby siebie zrozumieć czy zaakceptować, bo do tego może być droga bardzo daleka, ale żeby wybaczyć sobie i powiedzieć sobie stary, no nawet jeśli, kolokwialnie mówiąc, zwaliłeś sprawę, to się zdarza.
Totalnie to się zdarza nam wszystkim, no wiesz, życie zawiera lokowanie błędów, więc a często jest tak, że jakbyśmy się przyjrzeli naszej historii, to często z tych błędów przychodzą najciekawsze rezultaty, więc totalnie myślę, że to samo wybaczenie jest takim absolutnie fajnym pierwszym krokiem.
To ile razy w takim razie, jeżeli czytamy, czy czytamy twoją książkę, czy widzimy cię na ekranie, czy słuchamy piosenek z YouTube'a, czy skądkolwiek inąd, czy z Radia Radom, to... Ile widzimy produkt, nie widzimy procesu, ile razy w procesie powstawania tego produktu trzeba się wywalić, żeby to, czy może ładniej, upaść i potknąć się, niż żeby później uzyskać taki produkt?
Jeśli chodzi o moją taką działalność internetową, to rzeczywiście ja tutaj mam umiarkowanie dużo cierpliwości do procesu, więc raczej jestem improwizatorem. Nagrywam i rzucam. Natomiast bardzo często mi teraz towarzyszy krytyk wewnętrzny właśnie, kiedy piszę drugą książkę, jestem w trakcie. I bardzo często słyszę w głowie takie, oj, gorsza będzie, nie, chyba źle. I wtedy go uciszam, mówię, dobrze, dajmy szansę jednak tutaj człowiekowi dopisać, a potem ludziom ocenić, więc to nie jest tak, że ja się go pozbyłem, absolutnie, ale wydaje mi się, że jesteśmy sobie, że coraz częściej spotykamy się na jakichś takich terenach kompromisu.
A jeżeli te tereny osiągniemy, bo jeszcze dookoła zdarza się może nie meandry, ale czasami wręcz morze zjawiska, które nazywamy hejtem. Jak sobie radzisz z hejtem? Bo rozumiem, że ofiarą hejtu padasz niejednokrotnie.
Jasne, ja mam akurat tego hejtu dość niewiele, natomiast ja hejt obnażam w internecie, więc apeluję do rządzących, żeby w internecie pojawiła się jawność, żeby ludzie brali odpowiedzialność za swoje słowa. Natomiast wiadomo, no to są, wiecie, jesteśmy wszyscy w jakimś sensie wrażliwymi ludźmi, więc zawsze czyjaś niesprawiedliwa, bolesna, nienawistna opinia ma prawo nas zaboleć, ale myślę, że wtedy jesteśmy sobie winni takie samo uznanie i stanięcie w tym za sobą i bycie po prostu w swojej drużynie. Tak to czuję.
Jeśli chodzi, bo tutaj też podsłuchałem oczywiście podczas spotkania autorskiego, z hejtem sobie radzimy w ten sposób, a jak sobie radzić z hejterami?
No ja ich wywołuję do tablicy, więc jakby jeżeli widzę, że tam jest ktoś pod imieniem i nazwiskiem, to ja daję tym ludziom karierę, o którą przychodzą prosić, więc jakby ich wyciągam. Natomiast ja też chciałbym przestrzec ludzi, którym się wydaje, że są anonimowi w internecie. Dzisiaj już nikt z nas nie jest tak naprawdę anonimowy. Do każdego można dostrzec i widzę, że pojawia się taki trend wśród twórców, że dochodzą tymi narzędziami do kogo należy to konto, po czym odzywają się do pracy takiego człowieka, do rodziny, żeby mieli świadomość, z kim obcują. Uważam, że to jest wspaniałe zagranie. Niech biorą odpowiedzialność za swoje słowa.
I to jeszcze nie koniec, bo padły tutaj, próbuję to wyciągnąć, dlatego że padły bardzo mocne słowa, jak na przykład na temat ograniczenia dostępu do social mediów młodszym osobom. Jest plan, żeby obniżyć, żeby od 16 lat dopiero można było korzystać. Ty stwierdziłeś, że nawet i od 18. Dlaczego akurat tak?
bo widzę, jak na nas dorosłych te social media wpływają, że jesteśmy w stanie się zatracić w tych algorytmach, ponieważ to bardzo zmyślnie zaprojektowane narzędzie. I o ile jesteśmy w stanie my dorośli jeszcze przecedzić te treści i wybrać te, które nas wspierają, dzieci i młodzież jeszcze nie, a ich mózgi się kształtują, ich kora przedszkolowa jest jeszcze absolutnie bardzo chłonna i myślę, że naprawdę im to nie służy, że będą miały czas po 18 roku życia, żeby zastanowić się, czy to jest narzędzie, które ich wspiera, czy nie, albo na jakich zasadach. Wydaje mi się, że byliby dużo szczęśliwsi, gdyby na razie tego dostępu nie mieli.
Zarówno jako potencjalne ofiary hejtu, jak i też i potencjalni hejterzy.
Dokładnie tak.
No i padło tutaj też jeszcze bardzo mocne słowo, że taki człowiek, który doprowadza do tego, że na skutek hejtu ktoś robi sobie krzywdę, nazwałeś rzeczy po imieniu wtedy bardzo mocno, stwierdziłeś, że to morderca.
Absolutnie tak. To, że nie ma świadomości tego, że akurat jego komentarz przeciął włos, na którym wisiało czyjeś życie, nie zwalnia go z odpowiedzialności. Bardzo często te takie zaserwowane, nienawistne komentarze są przyczyną tego, że ludzie decydują się przerwać zabawę w życie, bo już nie mają siły. Więc ja uważam, że odpowiedzialność za takie teksty powinna być o wiele większa i tutaj niepełnoletniość ma umiarkowanie duże znaczenie, dlatego że ostatecznie konsekwencją jest czyjeś nieszczęście.
Okay. Powiedzieliśmy kilka rzeczy też na temat depresji, wychodzenia ze strefy komfortu social mediów. Jeszcze tylko odnosząc się do tego, żeby sprawdzić, kim się jest, co też bardzo, bardzo ładnie ująłeś.
Tak, tutaj troszeczkę idę za Jungiem, który mówi, że celem naszego życia jest dowiedzenie się, kim jesteśmy. I ja myślę, że w czasach, kiedy jesteśmy torpedowani z każdej strony takimi tekścikami, uważam dość nietrafionymi, czyli zostań najlepszą wersją siebie. Ja trochę jestem z takiego obozu, przestańmy być już swoimi wersjami i przypomnijmy sobie, kim jesteśmy, bo może się okazać, że w takich ustawieniach startowych jesteśmy całkiem nie najgorsi. I to jest naprawdę fajne uczucie zaufać temu konstruktowi, którym jesteśmy z założenia.
Jak powiedział kiedyś pewien wielki człowiek, zaufanie do siebie to chyba największy możliwy kapitał. Dziękuję pięknie, bo czas antenowy już nawet nas dawno przegonił. Dzisiaj w mobilnym studiu Radia Radom 87.7 FM nasz gość, czyli Filip Cembala, autor, aktor, wokalista, influencer, osobowość internetowa, twórca cyfrowy, człowiek wielu talentów. Prawdopodobnie jeszcze po pracy wyplatasz koszyki z wikliny albo coś podobnego.
Plotę głupoty częściej, ale było mi bardzo miło. Piękne dzięki.
Dziękuję pięknie.
Radio Radom 87.7